Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica w piątkowy wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie. To Czas Wzrastania, audycja o młodzieży, dla młodzieży i z młodzieżą. Jakkolwiek nie tylko młodzież może tej audycji słuchać, mogą jej słuchać także rodzice i dziadkowie, którzy mają swoje pociechy i przekażą ważne informacje, które w tej audycji będą podawane. Myślę, że jest o czym dzisiaj porozmawiać, mówić będziemy o młodym pokoleniu naszych rodaków, które nikomu nie powinno być obojętne, bo takie, jakie będą przyszłe pokolenia, taka będzie przyszłość osób też starszych. Chodzi o to, żeby wychować, jak to często mówi też dyrektor, ojciec dyrektor Radia Maria, dęby, a nie powoje, osiki, lipy i nie wiadomo co jeszcze. I mamy nadzieję, że ta audycja w tym pomoże, dlatego witamy serdecznie także naszych gości w studio, a są nimi pani dr Hanna Karp, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim.
Pan dr Artur Mamcarz-Plisiecki, również wykładowca WSK SIM.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pani magister Dorota Zbierzchowska, prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Oraz nasi studenci, Anna Okraszewska, studentka drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Szczęść Boże.
I Marcin Sterniczuk, student drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej również.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan Marcin, Państwo tego nie słyszeli, bo to było przed wejściem. Ja akurat tutaj miałem podniesiony suwak, o którym mówiliście, czyli suwak taki, że mogę słyszeć to, co w studio jest, choć nie idzie to na antenę, że trwa sesja. Prawda, panie Marcinie?
Zgadza się.
Pan potrafi rozszyfrować ten kryptonim.
No, pośród nas studentów chodzi takie wytłumaczenie słowa sesja, że sesja oznacza system studentów, system eliminacji studentów jest aktywny. I myślę, że jest, chociaż dotychczas udaje nam się w miarę większość przedmiotów i egzaminów zaliczać szczęśliwie i chyba z dobrymi ocenami.
Choć się niektórym pewnie wyświetlił się już napis game over. Czyli na przykład kampania wrześniowa, ale to tak, mamy nadzieję, że również wy jesteście w dobrych nastrojach, posłuchajcie dzisiaj tej audycji. Pani dziekan, o czym dzisiaj konkretniej?
Będziemy mówić oczywiście o kształceniu w naszej uczelni, ale podzielimy się też tym, czym żyjemy, bo dzisiaj razem właśnie z panią dr Hanną Karp, z panem doktorem Arturem Mamcarzem-Plisieckim cieszyliśmy się, że kolejni absolwenci składali swój egzamin dyplomowy. Ja tego nie powiedziałam, ale mamy nadzieję, że zostaną z nami, bo to pierwszy stopień dopiero licencjacki. Także dzisiaj za nami właśnie egzaminy dyplomowe, egzaminy, które właśnie w czasie sesji trwają. Tutaj Anię i Marcina w zasadzie po egzaminie z ekonomii udało mi się namówić na udział w tej audycji. Połączymy się też z naszymi słuchaczami ze studiów podyplomowych, z polityki ochrony środowiska, z kompensacji przyrodniczej, którzy w tej chwili są na warsztatach terenowych w Borach Tuchowskich. Zapytamy, co tam robią ciekawego jeszcze. Także wiele ciekawych informacji dzisiaj o wszystkich kierunkach kształcenia w naszej uczelni, ale też myślę, że szansa porozmawiania z naszymi gośćmi.
Pani dziekan, a te obrony prac licencjackich dzisiaj z jakiego kierunku?
Dzisiaj dziennikarstwo i komunikacja społeczna i politologia. Obroniło się 17 osób dokładnie.
A ciekaw jestem, jakie tematy, no powiedzmy, górowały. Oczywiście nie spodziewam się, że pani dziekan wymieni wszystkie tematy, ale jakaś nić zainteresowań studentów.
Ale ja nie muszę, ojcze, bo są promotorzy, którzy wiedzą dokładnie, na jaki temat ich podopieczni pisali. Bardzo ciekawe to były prace. Ja powiem o tych, których nie ma tutaj, bo jeszcze wcześniej były egzaminy z politologii, z polityki społecznej i tam studenci zajmowali się badaniem różnych aspektów właśnie polityki społecznej. Prace zawierały na przykład wyniki ankiet dotyczących bezdomności, czy dotyczących innych ważnych problemów z polityki społecznej. Pierwsze takie przyczynki do prac naukowych. Myślę, że później będą kontynuować te badania w czasie prac magisterskich.
Panie doktorze, pani doktor, jakiś taki temat, no szczególnie może interesujący, pewnie wszystkie były interesujące.
Wszystkie były interesujące. Myślę, że to szeroko rozumiana komunikacja medialna, no wszystko, co jest związane z mediami. I tematy były różne podejmowane, na przykład o stereotypach, które są obecne w reklamie. Jedna osoba pisała o perswazji w reklamie też. o perswazji takiej adresowanej do dzieci. Był bardzo ciekawy też temat o sensacji w mediach, że media oferują nam właściwie treści sensacyjne i to było zbadane. Ale także też bardzo ciekawa praca była o programach typu talk show, a więc bardzo ciekawa analiza, też na bazie tej kultury masowej, w sensacji również. No ale także było sporo tematów zahaczających jakoś o etykę, na przykład dziennikarskie powinności i zadania w świetle zasad etyki klasycznej. Było na przykład o manipulacji także w świetle etyki. Także to są tematy szeroko rozumiane właśnie, szeroko rozumianej komunikacji medialnej i właściwie na każdy temat z tego zakresu możemy podejmować pracę. Na przykład był też temat o filmie Katyń Andrzeja Wajdy. Także to są dość szeroko sformułowane.
Ale też szalenie aktualne i pomagające zrozumieć rzeczywistość.
Tak, i dodam tutaj od siebie też, że jeżeli chodzi o moich studentów, to na przykład był temat dziennikarstwo śledcze w Polsce po roku 89 roku. I to jest praca o tyle była trudna, nawet studentka podjęła się z trudnego zadania, dlatego że na ten temat ciągle jest bardzo mało opracowań, publikacji, nawet publikacji prasowych czy artykułów w literaturze specjalistycznej, a jednak mimo wszystko autorka wybroniła, wyszła obronną ręką z zadania i właściwie przedstawiła taki rys dziennikarstwa śledczego w Polsce, dała obraz problematyki, jaka jest z tym związana, szczególnie na polu etycznym. Następnie przedstawiła sylwetki, największe takie dziennikarzy śledczych, które akurat ona uznała, że chce przedstawić w swojej pracy. I w sumie wyszła taka mini monografia, która może być jakimś przyczynkiem do dalszych rozważań. Z innych dziedzin była praca poświęcona reklamie. I tutaj znaczeniu obrazu, słowa, muzyki, w jaki sposób te składowe wpływają na odbiór reklamy. I też studentka, autorka przedstawiła nawet swoje badania ankietowe, które przeprowadziła w szkole podstawowej wśród młodzieży, dzieci w pewnym sensie, to 12-letnia młodzież, więc stosunkowo młodzi. I te badania dały dosyć ciekawe wyniki, więc też taki wysiłek własny i wkład, także to jest szczególnie cenne. A też była jedna praca poświęcona na przykład prasie sportowej w Polsce, konkretnie tygodnikowi Piłka Nożna. I tutaj na kanwie tego, co się dzieje obecnie, mistrzostw i tak dalej, więc to też była jakaś okazja do rozmowy nawet o piłce nożnej, więc wszyscy byli jakoś też zainteresowani.
Tak, ale nawet takie tematy, które by się wydawało ściśle warsztatowe, zawsze staramy się, żeby gdzieś było to zaczepienie kulturowe, filozoficzne, etyczne, zgodnie z formacją ogólną naszej uczelni.
Ale jak to jest, panie doktorze, zapytam, czy to powiedzmy promotor narzuca te tematy studentom, czy to raczej bierze pod uwagę jakieś zainteresowania studenta, czy jego propozycje? Bo często jest tak na uczelniach, że ja spotkałam się z tym, na uniwersytecie wywiesza się powiedzmy listę tam 10 punktów, którymi się zajmuje promotor i nie bardzo coś więcej można pisać niż to, co jest tam wymienione. Jak tutaj to u państwa wygląda?
To znaczy chyba jest tak trochę wypośrodkowane, ponieważ zawsze pytamy się o zainteresowania studentów i chodzi o to, żeby pisać coś, czego się jest pasjonatem, co się zna, lubi, nawet nie zawsze lubi, ale czym się człowiek interesuje. Natomiast no, sformułowanie już tematu jest zawsze kwestią promotora, no bo ten temat musi być sformułowany fachowo. W temacie pracy musi być jakiś problem zawarty, czyli na przykład na moim seminarium jest tak, że pierwsze seminarium polega na tym, że wypytuje się o zainteresowania, czy to będzie film, czy to będzie radio, czy prasa, czy inne tego typu zagadnienia i potem próbuje sformułować temat jakoś podchodzący pod zainteresowania właśnie.
Ja to tutaj dodam, że formułowanie pracy, tematu to jest w ogóle bardzo ciekawy moment, dlatego że na początku widzę, jak seminarzyści na pierwszych zajęciach przedstawiają, próbują sami wybadać, jakby sami do końca jeszcze nie czują do końca pewnych rzeczy. I to jest, daje dużą satysfakcję, kiedy w czasie drugich zajęć, trzecich, kolejnych widzę, jak ten temat zaczyna się kształtować, jak oni sami, kiedy właściwie nie sami, razem zaczynamy znajdować jakąś wspólną ścieżkę i widzę, jak zaczynają cieszyć się tematem, radować nim, sięgają do literatury, do bibliografii i widzę, jak otwiera się przed nimi gąszcz tego całego zagadnienia, te różne boczne ścieżki. I teraz ten dzisiejszy moment, kiedy już jest obrona, kiedy cała praca jest gotowa. I można powiedzieć, że są jedynymi w tym momencie, którzy najwięcej wiedzą na ten temat dany. I to jest taka nasza wspólna radość. Tylko dzisiejszy dzień przyniósł dużo radości w związku z tym.
To prawda.
Są z nami też studenci drugiego roku w studio, także państwo się przysłuchują tej naszej rozmowie. Jeszcze pewnie nie zdecydowaliście, na jaki temat miałoby być to prace licencjackie.
My mamy proseminarium i się spotykamy z naszymi promotorami i wiadomo, że ja jeszcze tematu dokładnie nie mam.
A jaki obszar zainteresował?
Ale chciałam napisać o etyce polityka w mediach.
To niełatwe tam.
Niełatwe, ale właśnie interesuje mnie polityk. Jak oni się zachowują, czy to jest etyczne.
Czy co to za zwierzę, ten polityk?
Nie chciałam tego powiedzieć, ale tak. I jeszcze nie mam sformułowanego tematu, ale właśnie podoba mi się to, że ta praca staje się ciekawsza, kiedy jest rozmowa z promotorem i on kształtuje ten temat i wiele się można dowiedzieć. Oczywiście przede mną wakacje, więc już staram się jakieś materiały zbierać.
No myślę, że literatury czy jakichś opracowań, publikacji na pewno jest sporo i tutaj będzie pani musiała dokonać selekcji zapewne też. No i jakiś aspekt konkretny pewnie też.
Właśnie, żeby się skoncentrować na jednym aspekcie.
Tak, bo są też różne etapy pracy nad tym licencjatem, bo jest no właśnie etap wstępny, gdzie się ustala temat, ale potem jest kwerenda biblioteczna, trzeba rozejrzeć się też w literaturze. No, kolejne.
Mogę dodać także, że student w tym czasie staje się detektywem pewnego rodzaju, ponieważ poszukuje w temacie siebie, realizacji siebie. I ja mam przyjemność, na razie w etapie takim wczesnym, być właśnie podopiecznym pana doktora. I pójdę, myślę, w takim nurcie filmu, emocji w filmie lat 60., 50., polskiego filmu, który teraz uważam jest dosyć zapomniany. I myślę, że zrealizuję tam jakieś pewne swoje marzenia z dziedziny emocji filmu.
Ale będzie to film polski, czy
film zagraniczny? Polski.
Jeszcze zobaczymy.
Zobaczymy. Tak właśnie, panie doktorze, zobaczymy, ale myślę, że chciałbym skupić się na filmie polskim lat 50., 60. No, dużo powstało wtedy dramatów psychologicznych w tamtych czasach i myślę, że to są dobre filmy, które mają w sobie ogromne wartości ponadczasowe.
Tak, bo to
tutaj
filmy się opierają
Kino Hasa na przykład.
Na klasycznych wzorcach się opierają, to znaczy są robione według pewnych sprawdzonych klasycznych metod też.
Ale dzisiaj się przyglądałam, mieliśmy z Marcinem egzamin z ekonomii i tuż obok właśnie byli koleżanki, koledzy, którzy się bronili, więc te emocje były, prawda?
Nie tylko w filmie.
Maksymalnie, nie tylko w filmie. Właśnie.
Więc zobaczymy, jak u nas będzie.
I udzieliły się młodszym studentom, tak?
Tak. Nasz egzamin stał się taki mały.
A może już, jeżeli o tych emocjach mowa, to mamy taką relację na żywo Marty, która jest tuż po obronie. W zasadzie udało nam się jeszcze ją namówić na krótką wypowiedź i przekazanie tych refleksji związanych właśnie z obroną pracy dyplomowej. Cześć Boże, na naszej antenie witamy panią Martę Bolt, dzisiejszą absolwentkę. Jak wrażenia po obronie?
Oj, na początku bardzo się zdenerwowałam, ale wszystko poszło po mojej myśli. Dostałam ocenę bardzo dobrą. Jestem zadowolona. Praca podobno była również bardzo dobra.
A na jaki temat pani pisała?
Pisałam o perswazji w reklamie adresowanej do młodzieży i do dzieci.
I kto był promotorem pracy?
Promotorem był pan doktor Artur Mancer-Cisiecki, a recenzentem była pani doktor Hanna Kart.
Są z nami zresztą dzisiaj w studio, też rozmawiamy na ten temat z naszymi radiosłuchaczami, ale dzielimy się też takimi pierwszymi wrażeniami po obronie. Jakie dalej plany pani Marto?
Na pewno będę kontynuowała studia na kierunku dziennikarstwo, na pewno w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. No, tak.
A czy jeszcze w czasie studiów pani w jakiś sposób poza pracą naukową, poza zdobywaniem wiedzy kształciła swój warsztat dziennikarski?
Tak, oczywiście. Szkoła umożliwiła mi odbywanie praktyk w telewizji. Głównie w telewizji odbywałam, troszeczkę w radiu. Ale od ponad roku współpracuję z warszawskim oddziałem telewizji Trwam w serwisie informacyjnym.
Na czym polega ta współpraca?
Montuję materiały do programu telewizyjnego.
I z tego co wiem, też pani już w zasadzie na walizkach w tej chwili, tak?
Tak, właśnie jutro wyjeżdżam rano do pracy, prosto praktycznie z obrony.
To gratulujemy jeszcze raz. Życzymy też już trochę odpoczynku takiego wakacyjnego przed kolejnym stopniem studiów. Pani Marto, takie pytanie na koniec już odnoszące się do samej pracy. Co prawda to już nie egzamin dyplomowy, bo te pytania już były, ale czy ta problematyka, którą pani się zajmowała, była interesująca i wymaga jeszcze jakiegoś dalszego pogłębienia?
Oczywiście, myślę, że będę kontynuowała swoje badania w pracy magisterskiej.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję również.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
To była studentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej.
Absolwentka już w zasadzie.
No, już właściwie
od dzisiaj
tak.
Można tak powiedzieć, że od dzisiaj kilkanaście osób już ma prawo nosić miano absolwenta. Może
kolejnych kilkanaście
kolejnych, tak,
osób.
Tak. Powiedzmy, że w tym roku też pierwsze obrony prac magisterskich czekają nas w lipcu. Te prace w tej chwili są u recenzentów. Powoli też studenci kończą ten etap kształcenia, studia drugiego stopnia. Jest tam kierunek politologia i dwie specjalności, polityka społeczno-ekonomiczna albo komunikacja i dziennikarstwo polityczne, więc można kontynuować studia na studiach drugiego stopnia. Do tego też zachęcamy. I możliwość też jest taka w tej chwili w tym systemie kształcenia, że po studiach licencjackich można też podjąć różnego rodzaju studia podyplomowe, więc jeżeli młodzi radiosłuchacze, którzy nas słuchają, są absolwentami, czy to studiów licencjackich, czy inżynierskich, czy też magisterskich, to mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych. Również w naszej uczelni szeroka oferta studiów podyplomowych. Ona cały czas się poszerza. Powiedzmy może, jakie to są kierunki: studia jednosemestralne, zasady wykorzystania funduszy unijnych, dwusemestralne, dziennikarskie. Dzisiaj też porozmawiamy z jednym z absolwentów tego kierunku. Nowość w naszej uczelni: retoryka i komunikacja społeczna. O tym też będzie dzisiaj mowa. Relacje międzynarodowe i dyplomacja, grafika komputerowa i techniki multimedialne. Dwusemestralne studia, ale związane z tym kierunek trzysemestralny dla nauczycieli zastosowania informatyki w dydaktyce i polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza. Tutaj też połączenie z naszymi słuchaczami, którzy są dzisiaj na warsztatach terenowych. To jeszcze przed nami, ale może dodajmy dla tych, którzy zaczęli nas słuchać i nie wiedzą jeszcze, być może są maturzystami, maturzyści jeszcze nie mają niestety wyników matur, bo to teraz tak długo trwa, czekają z niecierpliwością i też zastanawiają się nad tym jeszcze, jaki kierunek studiów wybrać, to przypomnijmy, że w naszej uczelni na studiach pierwszego stopnia jest to dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Są z nami dzisiaj studenci z tego kierunku, ale jest jeszcze politologia. Na politologii dwie specjalności: polityka międzynarodowa i polityka społeczna. Jest kulturoznawstwo, na kulturoznawstwie turystyka kulturowa i drugi kierunek kultura audiowizualna i też specjalna oferta dla osób mieszkających w zasadzie poza Polską, chociaż teoretycznie prawo też się zmieniło w tym zakresie od czerwca. Wcześniej ogłaszaliśmy, że dla osób mieszkających poza Europą jest taka możliwość podjęcia studiów. W tej chwili jest też możliwość podjęcia takich studiów przez osoby mieszkające w Europie. To jest kulturoznawstwo z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w języku angielskim. Profesorowie głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale też wybitni profesorowie z Polski, którzy mówią biegle językiem angielskim. To są studia w całości w języku angielskim. Wyglądają w ten sposób, że w czasie roku akademickiego te zajęcia są z wykorzystaniem internetu, natomiast w okresie wakacyjnym są to takie studia stacjonarne w Toruniu i oprócz tego warsztaty kulturoznawcze w Grecji, w kolejnym roku w Rzymie, czy też poznawanie pięknych miast Polski. Ojciec też się uśmiechnął, słysząc te informacje.
Chyba się zapisze.
Zapraszamy, więc ta możliwość też bardzo atrakcyjnych praktyk na warsztatach kulturoznawczych tutaj się otwiera. No i dodajmy, co prawda z nami tutaj nie ma przedstawicieli tego kierunku, jest jeszcze informatyka, są to studia inżynierskie, 3,5 semestru, tam dwie specjalności, grafika komputerowa i druga specjalność, techniki multimedialne. Tak wyglądają te wszystkie proponowane kierunki dla maturzystów i dla absolwentów studiów pierwszego stopnia to właśnie politologia na studiach uzupełniających magisterskich.
To ja zarządzam teraz przerwę muzyczną.
Nobody else here, baby. No one here to blame. No one to point the finger. It's just you and me and the rain. It's the black leading the blonde. It's the stuff. The stuff of country songs. If God will send his angels, and if God will send a sign, and if God will send his angels, will everything be alright?
Jest 22:12, słuchacie Czasu Wzrastania w Radio Maryja, w naszym studio goście. Pani dr Hanna Karp, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, pan dr Artur Mamcarz-Plisiecki, również wykładowca WSK SIM, pani Dorota Zbierzchowska, prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej oraz studenci Anna Okraszewska i Marcin Sterniczuk z drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Przysłuchiwaliśmy się teraz tej piosence,
If
która
God will
była
send his angels.
I tak zastanawialiśmy się, nie była to piosenka, co prawda, pana Marcina, który też komponuje nie tak dawno koncert w naszej uczelni. Mógłby pan nam przybliżyć troszeczkę kulisy tego?
Kulisy są takie, że był to dla mnie zaszczyt i dla moich przyjaciół zagrać w uczelni i odbyć taki mini festiwal artystyczny, który bardzo wspiera właśnie ojciec Dariusz. I był to koncert mój, właściwie prawie w 100% mój, ponieważ to były moje aranżacje muzyczne, moje teksty. Oczywiście parę coverów musiało się znaleźć, Boba Dylana czy Henka Williamsa. I był to koncert dla naszych wykładowców, dla studentów i tak jak brzmiał tytuł Open to Spirit, czyli dla ducha, dla wypoczynku przedsesyjnego, dla takiego orzeźwienia się, a też pójścia w jakieś takie rejony duchowości muzycznej. Chociaż ja jestem amatorem muzycznym, to grałem z profesjonalistami, ze skrzypaczką Kasią Misiak i pianistą Adamem Senderowskim.
To też nasi studenci, prawda? Pana koledzy z roku.
Tak, świetni, fantastyczni, próby wykwintne i koncert, myślę, że też bardzo dobry. Zarejestrowaliśmy zresztą.
Pani Aniu, czy pani była na publiczności wówczas?
Niestety nie byłam, a dlatego, że byłam w Warszawie na praktykach.
To nasi studenci także ciągle. Gdzie, co pani robiła tam w Warszawie na praktykach?
Tam byłam w biurze parlamentarnym PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości i tak naprawdę to robiłyśmy, byłam z koleżanką swoją, Moniką Lesiak, robiłyśmy wszystko, ponieważ to biuro jest podzielone na takie trzy podbiura, legislacyjny, prasowy i prezydialny. I tam wszędzie po trochu codziennie coś próbowałyśmy robić. Na przykład w prasowym to chodziłyśmy z kamerą i po jakiejś konferencji przeprowadzałyśmy wywiad na stronę Prawa i Sprawiedliwości, stronę internetową.
Dałyście sobie radę?
Dałyśmy.
Gratulacje.
Tak, nie chwalili nas, pani dziekan, nie dzwonili mi.
Nie. Myślę, że do mnie bezpośrednio nie, ale niewykluczone.
Nie,
tym bardziej, że pani Aniu, my już przyzwyczailiśmy się do tego, że nasi studenci są chwaleni, więc to żadna nowość jest.
Bo porządni ludzie są też nie tylko kształceni, ale wychowywani, bo w gruncie rzeczy o to chodzi, prawda? Też nawet dla przyszłej pracy. Myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz i to uczelnia zapewnia, że są kształceni ludzie z charakterem, wychowywani. Przynajmniej takich chcemy z uczelni wypuszczać i tacy, którzy nie będą szli za, prawda, do tego, kto da więcej, do tego, kto coś zorganizuje, załatwi, ale do tego, który rzeczywiście będzie pomagał szukać prawdy. I to jest, myślę, to, co uczelnia też zapewnia. Zresztą, jak mówiliście o tym koncercie Marcina, no to też tak sobie pomyślałem, że pani Anna doskonale by wiedziała, o czym pan Marcin śpiewa, bo piosenki były w języku angielskim, a pani Anna przyjechała do nas ze Stanów Zjednoczonych, wyrwała się ze Stanów, żeby studiować w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Zresztą wielu spośród was, którzy teraz słuchacie tej audycji, którzy byliście na Jasnej Górze tydzień temu, w sobotę podczas pielgrzymki młodych słuchaczy, albo też oglądaliście w telewizji, mieliście okazję wysłuchać świadectwa Anki, które dawała o tym, jak trafiła do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. A trafiłaś przez ulotkę, prawda? Przez folder, który podsunęła ciocia, jak dobrze pamiętam.
Znajoma, dobra znajoma. I tak naprawdę w ogóle nie spodziewałam się, że przylecę do Polski, chociaż zawsze tego pragnęłam bardzo mocno. A to była taka chwila, no w sumie niespodziewana, bo tak szybko bym wróciłam z pracy i była właśnie ta znajoma, pokazała ulotkę i w tym momencie zdecydowałam, że przylecę. I jednej soboty pokazała, a już następnej byłam tutaj w uczelni. Także był to szok dla mnie, rodziców i znajomych.
Za dobrym trzeba iść od razu, bo jak zaczniemy odkładać, to później nic z tego nie będzie, prawda?
Tak jest, proszę ojca. I tak właśnie mówiłam nawet w swoim świadectwie, że gdybym się zastanawiała chociaż tydzień dłużej, pewnie bym tego nie zrobiła, bo to był jednak szalony pomysł.
I czy po roku pani żałuje?
Po dwóch już.
Po dwóch latach?
Absolutnie nie.
No i dobrze.
Mówiliśmy tutaj o muzyce i teraz mamy połączenie na naszej antenie. Witamy serdecznie pana profesora Bogusława Grabowskiego, który w naszej uczelni wykłada muzykę w cywilizacji łacińskiej. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie. Witam serdecznie panią dziekan, ojców prowadzących i wszystkich gości w studio.
Panie profesorze, jaka jest rola muzyki w życiu każdego człowieka, ale także w życiu studenta? Bo tutaj mówiliśmy o pewnych takich próbach też własnych kompozycji czy słuchania tego. Jak pan profesor ocenia to współcześnie? Czy muzyka jest potrzebna? Bo tak troszeczkę się spycha na margines tę muzykę klasyczną współcześnie.
Chciałbym powiedzieć, że jestem świadom bardzo wielkiej objętości tematycznej tego zagadnienia i postaram się zaledwie zasygnalizować kilka punktów najważniejszych, mam nadzieję, dlatego że to zagadnienie, którym zajmujemy się podczas wykładów zatytułowanych Muzyka w cywilizacji łacińskiej, właściwie jest tak szerokie, że ono z powodzeniem mogłoby objąć program niejednych kompletnych studiów. W związku z tym ten przedmiot siłą rzeczy jest tylko i wyłącznie zasygnalizowaniem poszczególnych tematów, a celem tego jest między innymi podkreślenie, jak ważna była, jest lub powinna być muzyka w kulturze i wychowaniu człowieka i społeczeństwa. Najpierw, żeby to z tego sobie zdać sprawę, to trzeba poznać, czym była muzyka w historii, począwszy nawet od świadectw z pierwszych ksiąg Starego Testamentu, jaką pełniła rolę muzyka w życiu właściwie każdej cywilizacji, a następnie przejść właśnie do cywilizacji łacińskiej i kiedy przyjrzymy się, jak wielkie owoce muzyka właśnie zrodziła właśnie w obszarze cywilizacji łacińskiej, dopiero zobaczymy również, jak jeszcze będzie podkreślona wielkość cywilizacji łacińskiej, właśnie dzięki temu, między innymi, właśnie jakie owoce w dziedzinie muzyki ona zrodziła. Bo dzisiaj, żyjąc w kompletnym pomieszaniu pojęć, właściwie w takim chaosie pojęciowym, w dodatku podkreślonym i pogłębionym jeszcze przez chaos medialny, ogólnie rzecz biorąc, to nie zdajemy sobie sprawy z wielu podstawowych pojęć, ich znaczenia. I jeśli chodzi o muzykę, właściwie cały świat korzysta dzisiaj z dobrodziejstw, z osiągnięć cywilizacji łacińskiej, chociażby wykonując utwory, które właśnie powstały w tym obrębie cywilizacyjnym, korzystając z osiągnięć na gruncie teorii muzyki, notacji muzycznej. Wszystko to powstało w zaciszu klasztorów, w obrębie przede wszystkim kościoła. Historia muzyki, która jest wykładana w szkołach muzycznych, bardzo często pomija ten fakt i spycha wielkie dzieła muzyczne, które powstały w minionych wiekach, do takiego właściwie obszaru muzealnego. Muzyka dawna. Poza tym bardzo często nie rozumiemy tego i nie bierzemy pod uwagę, że gro dzieł największych powstało przede wszystkim na łonie kościoła i w służbie liturgii. Tym bardziej, że właśnie dzisiejsza praktyka liturgiczna nie potwierdza większości wypadków zdecydowanej temu faktowi, jak to było przez całe 1500 lat rozwoju chrześcijaństwa. Mam na myśli od IV do XVIII wieku.
Panie profesorze, ten przedmiot jest przewidziany także na kierunku kulturoznawstwo jako jeden z bardzo ważnych elementów takiego wykształcenia ogólnohumanistycznego. Jak pan profesor zauważa, czy to kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, ono ma szansę czymś różnić się od podobnych kierunków na innych uczelniach?
Ja nie do końca jeszcze znam programy nauczania w tej dziedzinie, na tym kierunku w innych uczelniach, ale z tego, co się orientuję ogólnie po profilu kształcenia na różnych uczelniach, to tutaj jest wielka szansa znaczy to nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę się odróżniać, ale przede wszystkim, jeżeli to nauczanie oparte jest, oparte będzie o te korzenie klasycznej filozofii chrześcijańskiej i na bazie tego wiele innych dziedzin, w tym właśnie również w oparciu o to poszczególne dyscypliny sztuki, jakim jest również muzyka, to oczywiście, że to będzie chyba unikalna szkoła pod tym względem, tym bardziej, że nazwiska wykładowców, z jakimi mamy do czynienia, mówią same za siebie.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy za takie, co prawda krótkie, ale bardzo owocne spotkanie w naszej wieczornej audycji. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję również. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Bogusław Grabowski, który jest muzykiem, zajmuje się też muzyką kościelną, pracuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a w naszej uczelni jest profesorem, wykładowcą, który prowadzi przedmiot muzyka w cywilizacji łacińskiej.
Mógłbym dodać jako student, że miałem przyjemność uczestniczenia w zajęciach pana profesora Grabowskiego. Jest to prawdziwa uczta muzyczna, którą zapamiętam na całe życie, ponieważ jestem człowiekiem, który żyje muzyką irlandzką, szkocką, jakimś folk rockiem, a pan profesor ukazał mi cuda muzyki klasycznej, cuda muzyki organowej. I to też jest dla mnie wielka inspiracja do dalszej twórczości.
Myślę, że to też takie podziękowanie ze strony studentów dla pana profesora. Ja tylko chciałam dodać, wracając do kwestii właśnie kulturoznawstwa, pan profesor doktor habilitowany Henryk Kieroś, który jest kierownikiem Katedry Filozofii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wykładowcą filozofii w naszej uczelni, zauważył taką bardzo ważną sprawę, która charakteryzuje właśnie naszą toruńską uczelnię, że jest ona w pewnym sensie taką przykładową, wzorcową uczelnią, która z jednej strony staje frontem do współczesności, do tego wszystkiego, co się dzieje, bo to są fakty i do tego życia trzeba się włączyć, trzeba je w określony sposób kształtować, ale z drugiej strony, kształtując tę rzeczywistość, trzeba to czynić w oparciu o dorobek tradycji. Chciałam zapytać tutaj, czy pan doktor się zgadza z tym.
Jak najbardziej. Wydaje mi się, że tutaj nawet można użyć takiego łacińskiego sformułowania nova et vetera. To znaczy, chodzi o to, żeby połączyć stare i nowe, bo nasza uczelnia właściwie chce korzeniami sięgać do, no oczywiście do średniowiecza i do czasów uniwersytetu, a więc stawiać na formację i stawiać na wykształcenie. I można powiedzieć, że staramy się naśladować te uniwersytety także w tym, że są dobre relacje między, jak to się mówi, czasem szumnie między mistrzem a uczniem, między wykładowcami a studentami. Nie ma właściwie żadnych barier, że my naprawdę tworzymy społeczność jedną, a jednocześnie staramy się nawzajem siebie kształtować, rozwijać, doskonalić, bo przecież my wykładowcy też się doskonalimy, widząc na przykład świetnych, wspaniałych studentów, którzy piszą ciekawe prace, którzy dobrze odpowiadają. No to jest, to serce rośnie.
To też jest duży wysiłek włożony w promowanie takich prac licencjackich czy magisterskich, prawda?
To oczywiście, natomiast tu jest ważne, że patrzymy na ten rozwój człowieka, że tak jak pani doktor mówiła, że na początku to jest to poszukiwanie tematu, czasami zmaganie się, wyszukiwanie różnych ścieżek i potem nagle okazuje się, że studenci gdzieś wchodzą w tę problematykę i nabywają tego warsztatu akademickiego, bo o tej vetera, o tej, prawda, w tym sensie, że czerpiemy z tradycji, to także, że otwieramy się na filozofię klasyczną i na cały dorobek humanistyki klasycznej. I na przykład, no dzisiaj były też takie prace przy egzaminie dyplomowym, były prace na przykład o perswazji. No i studentka przy odpowiedzi mówi, że Arystoteles już mówił o perswazji, prawda, że był logos, etos, pathos. A więc coś, co 2500 lat temu przez retorów, przez Arystotelesa zostało osiągnięte i dzisiaj my chcemy z tego korzystać. Nie zamykać się tylko na to, co dzisiaj jest, co jest jakąś nowością, ale sięgamy w przeszłość, do klasycznej kultury. A jednocześnie nasza szkoła jest bardzo nowoczesna. No nie wiem, czy jest druga taka szkoła, która na przykład zapewnia studentom tego rodzaju praktyki. Telewizja, radio, prasa, no i wszelkie inne możliwości. Nowoczesny sprzęt, którego mogliby pozazdrościć, mogłyby pozazdrościć pewnie profesjonalne studia telewizyjne i radiowe. Także tu jest połączenie tej kultury klasycznej z nowoczesnością i myślę, że to jest coś naprawdę no, bardzo in plus wyróżniające naszą szkołę.
Dodam jeszcze, że wśród egzaminu licencjackiego była przedstawiona została praca na tymże egzaminie poświęcona właśnie zagadnieniom filozofii i etyki klasycznej w zawodzie dziennikarza. I ja jako recenzent zapoznawałam się z tą pracą i muszę przyznać, że naprawdę czytałam ją z dużym zaciekawieniem. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili te tradycyjne wartości cywilizacji łacińskiej, etyki klasycznej naprawdę w zawodzie dziennikarza gdzieś, mówiąc delikatnie, zostały odsunięte lub są odsuwane. I myślę, że wielu dziennikarzy, gdyby zapoznało się z tą pracą, naprawdę zyskałoby wiele dla siebie, mogłoby naprawdę mieć moment do poważnej i głębokiej refleksji nad swoim zawodem, nad tym, jak go uprawiają. I czy przypadkiem zbyt daleko nie odeszli od korzeni. Dlatego tutaj w tym momencie ta praca no, naprawdę jest ważna i cieszę się bardzo, że właśnie tutaj mogła powstać.
Ja mam takie pytanie, może trochę prowokacyjne do studentów, którzy są obecni z nami w studio, bo my tutaj mówimy jako ta kadra nauczająca, prawda? Mamy pewne też takie ideały, które przyświecają kształceniu w naszej uczelni. Pragniemy, żeby to hasło Fides Ratio et Patria, ono wybrzmiało zarówno w programie nauczania, jak i w samym takim podejściu, systemie wychowawczym studentów. Te propozycje, które są, czy duszpasterstwa akademickiego, czy inne, są takie paralelne do tego, co się dzieje na gruncie samego przekazywania wiedzy i informacji. Jak wy to oceniacie? Jesteście na drugim roku, w zasadzie powinnam powiedzieć, państwo jesteście na drugim roku, bo tak zwracamy się do naszych studentów. Czy nie czujecie, że to jest dla was jakiś za duży ciężar może te informacje, które się pojawiają? Czy daje się pogodzić tę wiedzę humanistyczną, którą otrzymujecie, z rzeczywistością taką bardzo nowoczesną, w której wam przyszło żyć w tym momencie, z tym światem, który otacza? To trudne pytanie, wiem, ale może takie jakieś pierwsze refleksje powiedz. No panu jest troszeczkę łatwiej, bo pan jest tutaj mieszkańcem Torunia, jakoś zakorzenionym bardziej w tę rzeczywistość. Pani Ania jest ze Stanów Zjednoczonych, więc sama Polska to też była taka rzeczywistość nowa, z którą się zetknęła. Może też troszeczkę trudniej oceniać to, co jest na zewnątrz, w jakiś sposób, ale może uda się jakąś taką krótką refleksję na ten temat.
Sądzę, że zawsze można być sobą, również i w tej uczelni, i wspierać ją właśnie tym, że się jest przede wszystkim, a potem, że się dla niej pracuje, bo poprzez naukę, poprzez trudy, praktyki, które studenci podejmują, to współtworzy się i siebie, i społeczeństwo, i też to, co jest poza murami uczelni, czyli kiedy wracamy do domu, odwiedzamy przyjaciół.
A jakie są reakcje, panie Marcinie, tak zapytam, bo pan ma kontakty też z innymi studentami, powiedzmy z innych uczelni toruńskich i nie tylko. Jak pan jest postrzegany w tym środowisku? Bo ja tak pytam, no bo jest taka obawa troszeczkę ze strony maturzystów czasem. Zdarzają się nawet takie maile, które otrzymujemy do uczelni. Oni się może boją, że to jest jakaś taka bardzo zamknięta uczelnia, gdzie sami księża prowadzą zajęcia, prawda? Jakiś taki rygor bardzo duży. No, jak tutaj pan by odparł tego typu argumenty? Jak pan sobie radzi z tym na co dzień? Bo może to jest tak postrzegane gdzieś szerzej.
Myślę, że nie muszę niczego odpierać, tylko stwierdzę po prostu fakty, które mają miejsce. Uczelnia jest bardzo otwarta na każdego człowieka, każdego studenta. Jest otwarta na kształcenie, na wychowywanie, pokazywanie dobrych ścieżek alternatyw w życiu. A jeśli odnośnie tego pytania, jak reagują inni studenci z innych uczelni, czy to z Torunia, Poznania, czy w ogóle gdzieś poza w ogóle tymi miejscami, to wydaje mi się, że najważniejsze jest to, kim się jest najpierw. Jeżeli jest się w środowisku człowiekiem, który jest poważany, jest szanowany, uczelnia na pewno rośnie w oczach tych ludzi, którzy najczęściej tu nigdy nie byli, dużo rzeczy nie wiedzą, nie widzieli. I w gronie moich przyjaciół sądzę, że jestem odbierany dobrze i myślę, że parę osób może dzięki mnie po części chce właśnie przyjść do tej uczelni i tu studiować, tu pogłębiać wiedzę, ale też oderwać się od takiej szarej rzeczywistości postmodernizmu, który wciąż jednak istnieje i żyje. I chyba w innych uczelniach bardziej jest wspierany postmodernizm niż wartości chrześcijańskie, czy nawet ogólnoetyczne.
I cywilizacja łacińska przede wszystkim.
I cywilizacja
łacińska. Jest ta jednak walka, takie zmaganie się tych cywilizacji. I ja myślę tak, bardzo prosto, myślę, że to jest logiczne rozumowanie. Jeżeli rzeczywiście człowiek zachowa kręgosłup, jeżeli będzie człowiekiem prawym, takim, który szuka czegoś więcej w życiu, nie tylko więcej pieniędzy, ale rzeczywiście czegoś więcej w wartości, w smaku tego życia, to taki człowiek będzie ceniony i poszukiwany również na rynku pracy.
A ja w naszej uczelni dopiero zauważyłam, jaką siłę mają media, ponieważ przylatując do naszej uczelni, do Torunia, no w sumie dużo o niej nie wiedziałam. Ale kiedy tu już byłam, poznałam ludzi właśnie z innych uczelni, no to no strasznie dużo oni mi opowiadali o mojej uczelni i nawet wiele artykułów, prawda, w mediach, w prasie, w telewizji i tak spojrzałam na to troszeczkę z boku, no żadna z tych informacji nie jest prawdą, a ludzie jednak wierzą w to. I wtedy moje kompleksy, nie miałam ich, ale kiedy słyszałam, że wszyscy narzekają, po co ja tu jestem, dlaczego, no to rzeczywiście czasami tak myślałam, no może rzeczywiście coś jest nie tak, ale jak już tutaj jestem i mam możliwość takich praktyk i naprawdę wiele się tutaj nauczyłam, no to wszystkie kompleksy odeszły i jak najbardziej zalecałabym, jeśli ktoś chce być dziennikarzem i rozpoznać, gdzie się chce być, czy w prasie, w telewizji, czy w radiu, no to tylko u nas tak naprawdę, bo tutaj jestem w radiu, w telewizji, no i praktyki w różnych gazetach i naprawdę można rozpoznać swoje powołanie. Bo jak ktoś studiuje i nie ma tych praktyk, no to do końca nie wie, gdzie się może sprawdzić.
A oferta praktyk jest ogromna, bo mamy takie fajne pomieszczenie w naszej uczelni, do którego studenci chodzą i odbierają skierowania do praktyk, ale też jest i druga strona medalu, tam bardziej kolorowa, ładna, że można wyjść z własnym pomysłem, gdzie chciałoby się odbyć praktyki. Jeżeli otrzymujemy akceptację, wyruszamy w świat, wyruszamy w Polskę, odbywamy praktyki i doskonalimy swój warsztat, bo można mówić, że studia dziennikarskie są bardzo szerokie i chciałbym to potwierdzić, bo na studiach dziennikarskich trzeba być i montażystą, i po części inżynierem dźwięku, i literatem, i filozofem. Trzeba znać i wartości etyczne. To jest bardzo szeroki kierunek, który...
I języki obce.
I języki obce, oczywiście.
Obok mnie teraz siedzi Michał, również student naszej uczelni. On akurat głosu nie zabiera, to jest właśnie taki inżynier dźwięku.
Tak.
Taki realizator dźwięku, który również bardzo często wyjeżdża na transmisję z naszymi technikami i który te transmisje radiowe dla Państwa realizuje.
Ale to ojcze też niepowiedziane, że nie potrafi poprowadzić audycji przed mikrofonem i być z tej drugiej strony,
nawet
czy wystąpić w telewizji,
nawet
prawda?
Nawet trzeba od razu powiedzieć, ja teraz użyczam Michałowi mikrofonu, wielu spośród Was rozpozna go z pewnej audycji, która o 16.30 jest w naszym radiu.
Witam serdecznie. Co prawda dzisiaj nie jest środa i godzina jest już taka może nie moja w Radiu Maryja. Witam serdecznie. Pokój gościnny przypomina się wszystkim naszym słuchaczom. I to powtarzam po raz wtóry, bo po raz wtóry jestem na czasie wzrastania, że ten pokój gościnny to chyba ostatnio zdominował czas wzrastania, prawda, pani dziekan?
No, to zważywszy na to, że ja jestem tu często, ja 7 lat prowadziłam audycję Pokój Gościnny, to pewnie tak dlatego to wygląda.
A pan Michał jest spóźniony tylko o 2 dni i 6 godzin, bo jest piątek, 22:36.
Ale wracając jeszcze do tych rozmów o praktykach, panie Marcinie, to gdzie pan w takim razie był na tych praktykach? Bo pan tu tak wspomniał, w Polsce, za granicą, tak szeroko, to tak słuchaczom się trochę takie nierealne wydaje, prawda?
Z najciekawszych praktyk to wspominam dwie takie praktyki. Ostatnią, wczesną wiosną, na przełomie zimy i wiosny, w lutym, miałem przyjemność odbycia praktyk 5-dniowych w Norymberdze na biofachu, na targach żywności ekologicznej, ale nie tylko żywności ekologicznej, ale także kosmetyków ekologicznych, nawet motoryzacji ekologicznej. Jest to największe wydarzenie takie w Europie i czołowe na świecie. I miałem okazję i być i fotografem, i operatorem kamery, jak również biegać z minidyskiem, dokonywać wywiadów, poznawać ludzi, uczestniczyć w pewnych pokazach. To jest świetna praktyka, która i uczy, ale też pokazuje, jak odnajdywać się w świecie w tak różnorodnej kulturze, którą właśnie łączy ogólnie zdrowie i wartość, jakim jest człowiek, jego zdrowie i jego życie. A drugą praktyką, taką czysto techniczną, to były praktyki w BBC Radio 2, gdzie montowałem audycje muzyczne z moją ukochaną muzyką Boba Dylana, Waterboysów, Hanka Williamsa, Coldplaya i tak dalej. Można byłoby długo wymieniać, jak również jakichś tam irlandzkich twórców mało znanych, Lunase. To była piękna przygoda. Montować te audycje, wysyłać je i powiedzieć sobie, jestem ich współtwórcą.
To jak pan wspomniał już tutaj o praktyce na wyspach, to kojarzy mi się taka rozmowa z jedną z naszych absolwentek, która też dzisiaj składała egzamin dyplomowy. Jeszcze oficjalnie pewnie o tym będziemy mówić. Na razie trzymamy kciuki, dlatego że przechodzi kolejne etapy związane z pracą w jednej z brytyjskich telewizji i takich etapów tam jest 7. Ona w tej chwili jest po 5. etapie, więc no widać też efekty. Doszła już bardzo wysoko. Mamy kciuki, mamy nadzieję, że kolejny raz już spotkamy się.
Przy okazji napisała bardzo dobrą pracę, wysoko ocenioną, świetnie zdawała dzisiaj egzamin dyplomowy, także rzeczywiście może się tam też na wyspach uda jej pracować.
To, co cieszy, panie doktorze, jak tak patrzę, bo mam możliwość obserwowania, to jeszcze są te roczniki studentów, które składały, przechodziły rozmowy rekrutacyjne, bo w tej chwili no, nabór już związany jest z nową maturą i są, powiedzmy, tylko na podstawie dokumentów i złożonych matur przyjmowani, ale to były jeszcze takie osoby, które przechodziły rozmowy rekrutacyjne. Jak ogromna jest różnica pomiędzy tą rozmową rekrutacyjną gdzieś po maturze, przed pierwszym rokiem, a tymi egzaminami dyplomowymi, które oni wtedy składają. To jest tak jakby ukształtowanie człowieka przez te 3 lata, które spędził w naszej toruńskiej uczelni.
Tak, i to jest też wielkie szczęście patrzeć i wielka radość, jak ludzie się rozwijają. Ja też to z tej takiej praktyki seminaryjnej mogę powiedzieć. Właśnie pierwsze próby pisania pracy licencjackiej czasami są bardzo nieudane. Czasami takie, no to są często pierwsze poważne prace. Ale potem kolejny i kolejny raz i w pewnym momencie człowiek przynosi bardzo poważny tekst, tekst naukowy, pisany dobrym naukowym językiem, który pod pewnymi względami mógł być już poważną publikacją. No i to znowu serce rośnie, jak się patrzy, że ci młodzi ludzie tego nabywają, tego warsztatu akademickiego, takiej porządnej pracy naukowej, logicznej, przejrzystej, językowo sprawnej. Także to jest wielka radość.
Poza tym dodam od siebie też słowo tutaj jako też dziennikarz praktykujący, że ja tylko mogę bardzo żałować, że sama w swoim kształceniu nie miałam takiej możliwości być właśnie w takim miejscu, gdzie można było właściwie podczas jednych studiów być i w studio radiowym, i w studio telewizyjnym. I jestem przekonana, że jeżeli ci studenci, którzy przejdą odpowiednią ilość praktyk, właśnie przejdą przez te kolejne etapy pracy w kolejnych studiach, no nie ma siły, żeby nie złapali takiego bakcyla radiowego czy bakcyla telewizyjnego. I tutaj myślę, że tutaj kolega wspomniał, że praca dziennikarza to wymaga szerokiego zakresu zainteresowań i umiejętności również, bo to jest praca z żywym słowem, praca ze słowem pisanym i tak dalej, zdolności manualne, pewna wyobraźnia, koncepcje, kreacje i tak dalej, więc jest to olbrzymie wyzwanie też dla każdego dziennikarza, ale z drugiej strony tutaj w Toruniu myślę, że wszyscy, którzy szukają swojego miejsca w dziennikarstwie tutaj znajdują, to jest taki, można powiedzieć, nawet święty czas, to znaczy olbrzymia szansa. Tu tutaj w Toruniu mogą łapać azymut dla siebie, dlatego że przyjeżdżają różni bardzo wykładowcy, wspaniali profesorowie, których ja sama również osobiście podziwiam, słucham i mam wielki respekt, a jednocześnie widzę, że ci studenci mogą bezpośrednio z nimi pracować, czy to są radiowcy wspaniali, czy ludzie, którzy stoją za kamerą i mają olbrzymie doświadczenie, naprawdę, i to na różnego rodzaju niwach, i to są laureaci różnych nagród i tak dalej, wspaniali aktorzy, już nie będę wymieniać po nazwisku, ale naprawdę wiemy, o kim mowa i pozdrawiamy oczywiście tych wszystkich naszych wykładowców, i dlatego wracam do tej myśli o tym azymucie, że naprawdę tutaj jest też miejsce na refleksję nad zawodem, jak to z jednej strony można powiedzieć, że to jest trudny zawód. Ja spotkałam się ze studentami, którzy dzielili się ze mną swoimi różnymi wątpliwościami, że czy to nie jest za trudne dla nich, że jednak to jest takie wyzwanie, ale z drugiej strony widziałam, że nie, że ich to kusi, że oni muszą w to wejść, bo to jest, no wiadomo, to jest sposób życia, sposób działania, sposób myślenia, wielka frajda, i naprawdę, naprawdę zachęcam wszystkich, którzy kochają szukanie prawdy, jednocześnie kochają wyzwania, są kreatywni, twórczy, nie poddają się. Naprawdę jest to wielkie pole do działania i wielka satysfakcja.
A ja chciałam dodać, że raz w roku lecę do swojego domu i właśnie co parę dni nadejdzie ten czas, z czego się bardzo cieszę. Ale już mam takie myślenie, że teraz będzie pielgrzymka Radia Maryja w amerykańskiej Częstochowie i już nasuwa mi się myśl, żeby wziąć aparat i już zrobić zdjęcie, napisać o niej, co nigdy wcześniej absolutnie nie miałam takich myśli, i wysłać właśnie tutaj do Torunia.
Czekamy też na relacje na stronach internetowych naszej uczelni.
Tak, ale my dużo mówimy tutaj o praktykach i oczywiście tymi praktykami, a raczej możliwością tych praktyk tutaj w różnych sferach się cieszymy. Ale trzeba powiedzieć też o formacji. Tutaj chlubimy się też tym, że chcemy, aby absolwenci naszej szkoły, czy przyszli dziennikarze, żeby mieli dobrze poukładane dusze, żeby potrafili rozpoznawać prawdę, żeby mieli kręgosłup moralny. Bo bez tego nawet najświetniejsze zajęcia dziennikarskie, najlepsze newsy, najlepsze, najwspanialsze reportaże nic nie dadzą. I tak na przykład też mówią dziennikarze, którzy kończyli tylko studia dziennikarskie, bardzo takie ściśle zawodowe. Uczyli się, jak to się mówi, właśnie robić dobre newsy, dobre reportaże, a nie mieli tego zaplecza intelektualnego. Stawali przed pytaniami, przed którymi każdy człowiek staje na jakimś etapie życia. A tutaj te pytania próbujemy rozwiązywać. I chcę wspomnieć o takiej postaci, no wielkiej, którą tutaj też do naszej szkoły zapraszaliśmy. Myślę o ojcu, o świętej pamięci ojcu profesorze Krąpcu. Ja miałem okazję w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim słuchać wykładów ojca profesora. I to zawsze było tak, że jak się słuchało tego, co mówił ojciec profesor, to nagle człowiek odkrywał świat i mówił sobie, no tak, przecież to jest oczywiste. Dlaczego ja wcześniej o tym nie pomyślałem? To jest to, prawda? I ta właśnie filozofia klasyczna i kultura humanistyczna i ta formacja, którą jakoś tutaj wspólnymi siłami próbujemy my też zgłębiać i przekazywać innym, ona otwiera oczy, że jest prawda, dobro, piękno i wszystko jest proste.
Ale widzi się również problemy, jakie są, wielki chaos, prawda? Bo dotrzeć do prawdy, no to brzmi ładnie, ale trzeba naprawdę się przebić.
Dlatego w naszej uczelni kształtowanie człowieka, dziennikarza, polityka, to jest kształtowanie takiej osoby, która zdobędzie każdy materiał, ale nie za wszelką cenę.
I nie każdy wykorzysta.
I nie każdy wykorzysta.
I musi być po prostu sobą, ale żeby być sobą, to trzeba być kimś.
22:46, wejdę pani dziekan w słowo, właściwie w słowo wejdzie piosenka w wykonaniu Haliny Frąckowiak. To jest Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Dzisiaj gościmy wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jeszcze do 23:45.
Jednym jest do śmiechu, a innym do łez. Tu miłość, tam nienawiść. Idę bez pośpiechu, bez pańska jak pies, i nic mnie dziś nie bawi. Zostań moim aniołem stróżem. wyglądam niewyjściowo, ale gdy mnie mijasz, poprawić go chcę zupełnie odruchowo. Zostań moim aniołem stróżem, jak źrenicy okastrzesz. Ucisz we mnie podskórne burze, ty to umiesz, jeśli chcesz. Nie mów jak ma być, tylko przywróć oczom blask. Jeśli nie, to idź, bo tracisz czas. Nie nawracaj mnie, nie mów mi, że tak chciał Bóg. Modlę się co wieczór o koniec prób. Zostań moim aniołem stróżem, jak źrenicy oka strzeż. Ucisz we mnie podskórne burze, ty to umiesz, jeśli chcesz. Nie mów jak ma być, tylko przywróć oczom blask. Jeśli nie, to idź, bo tracisz czas. Nie nawracaj mnie, że tak chciał Bóg. Modlę się co wieczór o koniec prób. Nie mów jak ma być, tylko przywróć oczom blask. Jeśli nie, to idź, bo tracisz czas. Nie nawracaj mnie, nie mów mi, że tak chciał Bóg. Ciągle modlę się o koniec prób.
Zostań aniołem, śpiewała Halina Frąckowiak, a my zapraszamy Was do rozmowy na tematy te, które słyszeliście przed chwilą. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej oraz 655 23 33 i 66 dla słuchających nas poza granicami ojczyzny. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Narcyz z Kościeliska. Z wielką radością przyjąłem wiadomość z telefonu, że dodzwoniłem się. Bardzo się cieszę, słysząc na antenie panią dziekan. Serdecznie pozdrawiam.
Cześć Boże, witamy serdecznie. Poznajemy tutaj też pan doktor Artur Mamcerz-Plisiecki się uśmiecha, ponieważ też pamięta wasz rocznik.
Narcyza, tak.
Tak, panie doktorze, ja tutaj szczególne pozdrowienia i szczególne ukłony w stronę pana, tak przysłuchując się audycji, rozważałem, jakby mnie się udało dodzwonić, to bym powiedział i właśnie zacząłbym od tego, że jeden z najważniejszych wykładów podczas moich studiów dwusemestralnych, podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, to był wykład, który nie odbył się na terenie uczelni, tylko wykład w drodze w pociągu z Torunia do Warszawy, kiedy razem jechaliśmy w jednym przedziale z panem doktorem i ta rozmowa to był jeden z najważniejszych światopoglądowo wykładów. A dlaczego? Dlatego, że powodował we mnie taką pewność, że w Toruniu na uczelni nie panuje schizofrenia, z którą często spotykałem się, wcześniej studiowałem w Wojskowej Akademii Medycznej, miałem po drodze jeszcze parę spotkań z różnymi uczelniami. nie panuje schizofrenia w stosunku do, w odniesieniu do życia, czyli wykładowca, który wychodzi poza mury szkoły, nie jest innym człowiekiem. Nie jestem w murach uczelni, wykładam coś, przekazuję teorię, a w praktyce życie jest zupełnie inne. I to właśnie z wielkimi ukłonami do pana doktora, ten wykład no, był bardzo dobrym wykładem życiowym.
To nie wykład, tylko taka pogadanka w pociągu.
Nazwijmy, tak to nazwijmy, ja to traktuję w takich kategoriach troszkę ważniejszych. Jeżeli mogę dwa słowa do tej rozmowy, do programu, chciałbym tutaj podziękować też studentom za zwrócenie uwagi na ważny element edukacji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a mianowicie to, że atmosfera, relacje nauczyciel-student pozwalają na swobodę bycia, na swobodę wypowiedzi i swobodę kształtowania się. Ja w końcu już nie będąc zupełnie młodym człowiekiem, nie na poziomie normalnego studenta, bo swoją drogę akademicką już przeszedłem, no, docierając do Torunia zastanawiałem się, czy będzie możliwość polemiki, bo wiozłem ze sobą pewien bagaż doświadczeń, może trochę wiedzy i na pewno pewien bagaż informacji, wiedzy o szkole, o miejscu, o ludziach tam pracujących, zasięgnięty z różnych mediów, z różnych środków prasowego przekazu. I chciałem, obok wiedzy, którą chciałem tam zasięgnąć, chciałem również mieć możliwość pewnej weryfikacji tego, co do mnie dotarło. No i w pewien sposób ku memu pozytywnemu zaskoczeniu ja mogłem to zweryfikować. Tutaj nie było problemu rozmowy o uczelni, o nauczycielach, o patrzeniu. I to bardzo, bardzo ważny element, o którym, jeżeli mogę powiedzieć, kolega student wspomniał. I chciałbym jeszcze taką myśl przekazać, że troszkę niech to będzie moje świadectwo i takie wspomnienie, jak to się stało, że ja, lekarz, oficer, trafiłem, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, trafiłem do Torunia na studia dziennikarskie. Dziennikarstwo to była taka pasja, która towarzyszyła mi w życiu i po pobycie w Libanie, w polskim kontyngencie wojskowym jako lekarz tego kontyngentu, no, wróciłem i trafiłem do Warszawy, do szpitala. Rozważałem, co zrobić z czasem, którego trochę wydawało mi się mam zbyt wiele, poza tym miałem pewne potrzeby jeszcze no, kształtowania swojej osobowości. I takie pewne zdarzenia też wpłynęły na to, że wybrałem dziennikarstwo i wybrałem je w Toruniu. Pierwsza rzecz to była taka, że mając pasję dziennikarską, pisywałem do różnych gazet lokalnych, przygodowych, podróżniczych. Dopóki tematy poruszane przeze mnie były tematami swobodnymi, luźnymi, poza światopoglądowymi, nie dotykały kwestii no, ważnych życiowo, były publikowane. Gdy zaczynała się, czy chciałem wyrazić swoje opinie na temat rzeczywistości, czy sięgnąć po wyrażenie jakiejś myśli dotyczącej opisu tej rzeczywistości najbliższej, no, natrafiało to na mur, nie było takiej możliwości. Materiał ginął w szufladach, nie docierał. Albo, gdy był potrzebny komuś, trafiał w pewnych fragmentach zmanipulowany, nazwany zupełnie inaczej i nie w takiej formie, jakiej ja chciałem, żeby dotarł do odbiorcy. Pewna niemoc powodowała, że postanowiłem nie tyle móc wpływać na to, co kto inny robi, ale nauczyć się, jak w tym funkcjonować, jak móc wyrazić, jeżeli chcę wyrazić swoją myśl, móc ją wyrazić w taki sposób, żeby dotarła do odbiorcy w sposób zamierzony przeze mnie. I to był pewien ciąg, który kierował mnie na studia dziennikarskie. No i teraz dlaczego do Torunia? W końcu mieszkam na Podhalu, mieszkam w Kościelisku. No, pracowałem w Warszawie, to już jest odległość znacznie bliższa do Torunia, ale ciągle w Warszawie przecież cała gama uczelni, gdzie można studiować dziennikarstwo. I tutaj osoba niezwykle ważna w moim życiu, ksiądz kustosz Mirosław Drozdek. Kiedyś rozmawiałem z nim, a muszę przyznać, że przez okres naszej dość krótkiej znajomości, no był to dla mnie przewodnik duchowy, zapytałem, co on by sądził o tym, jeżeli bym studiował dziennikarstwo i jakbym wybrał uczelnię w Toruniu, a może w Warszawie. Jak nie zwykł nigdy dawać rad szczegółowych, tak powiedział, studiowanie w tej uczelni, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, będzie dla ciebie bardzo ważnym doświadczeniem. wówczas nie do końca zdawałem sobie sprawę, że mogą to być słowa prorocze. No i już po niecałych 2 latach okazało się, bo w 2006 roku w naszej lokalnej gazecie wyborczej ukazały się artykuły, które no, były pewnego rodzaju takim poligonem manipulacji medialnej materiałami z IPN-u i próbą dyskredytowania, czy nie próbą, tylko dyskredytowaniem kapłana. I to niejako było takim następstwem. No niemniej ta rozmowa, ten impuls nakierowały mnie na Toruń i no, teraz jestem niezwykle z tego zadowolony, a przenoszę dużo wiedzy, dużo doświadczeń i dużo dobrego wyniosłem z uczelni.
Mogę zapytać o taką kwestię, czy teraz, obecnie, już po kilku latach, pan też jeszcze podejmuje jakąś działalność dziennikarską, czy pisze pan do jakichś lokalnych gazet, czy w jakiś inny sposób może działa na tym polu?
Pani dziekan, oczywiście podejmując studia, miałem pewien pomysł na to, żeby to nie było tylko nauka dla nauki. Jedna ważna rzecz była taka, że studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej miały być drogą do poznania, drogą do wiedzy, do kształtowania czy samokształtowania siebie i to odnalazłem z całą pewnością. Zajęcia to była jedna rzecz, a druga niezwykle istotna, drugi niezwykle istotny element to spotkania z ludźmi, którzy wówczas tam studiowali. Na studiach podyplomowych zbiera się zwykle grupa ludzi, którzy już wiedzą mniej więcej, czego chcą, a na pewno ludzie ci mają pewien poziom ukształtowania światopoglądowego, mają pewien poziom wspólny, którego można podejmować dyskusję. I tam spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy kształtowali, wzajemnie kształtowaliśmy siebie i to był jeden z ważnych elementów. I my dalej przenieśliśmy to w nasze życie. My dalej się spotykamy, dalej próbujemy formować siebie wzajemnie, jak i środowiska nas otaczające. I ja uznałem, że próba przebijania się przez media lokalne, czy przez środowiska lokalne, dziennikarskie, które akurat tutaj na Podhalu jest niezwykle jednolite, niezwykle zdominowane przez właściwie jedną redakcję, to jest monopol medialny, zresztą chyba to Zakopane jest taką zimową stolicą Polski i myślę, że to jest bardzo dobre określenie. To wszystko, co się dzieje w Warszawie, co się dzieje w Polsce, w Zakopanym skupia się jak w soczewce, więc ten napór medialny jednej redakcji jest olbrzymi właściwie. Nie ma możliwości gdzie indziej publikowania, bo nie ma innych mediów. Stąd nie próbowałem forsować takiej drogi, bo to nie miało sensu. Droga, która się otwarła, to internet i ja z niej korzystam. Ale to jak nie jestem bardzo biegły w nowoczesnych środkach przekazu, czyli internet jest dla mnie ciągle pełen tajemnic, postanowiłem stworzyć własną redakcję i drukuję, piszę, publikuję w miarę możliwości finansowych i w miarę potrzeb. I to ma pewien wymiar taki regionalny dość istotny. Są to czasopisma, jest to czasopismo, które nosi tytuł Wantule, czasopismo mieszkańców Podhala. Wtedy, kiedy nazbieram odpowiednią ilość materiału, kiedy jest potrzeba, znajduję na to środki, publikuję i to jest taka moja forma przekazu społecznego.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Życzymy też wytrwałości w tych zmaganiach z innymi mediami, tego przebicia też na tym lokalnym rynku medialnym i też gratulujemy takiej pomysłowości wykorzystania tych nowoczesnych środków przekazu, które się otwierają teraz tak bardzo szeroko i coraz większa część społeczeństwa też korzysta z internetu, jak pokazują na to badania.
Tutaj pan wkroczył na działalność w sferę tak zwanych mediów obywatelskich, także naprawdę tylko podziwiać i zachęcamy do pracy i zachęcamy również innych absolwentów, jeżeli nie mają takiej możliwości. Być może tutaj pan podaje bardzo dobry sposób na rozpoczęcie jakiejś własnej pracy, która jest, daje chyba 100% wolności.
Tak, ja tutaj przychylam się do tego głosu i na własnym przykładzie potwierdzam, że to jest droga do działania i droga, skuteczna droga do tego, żeby móc głos własny przekazać do opinii publicznej, do społecznego odbioru.
Dziękujemy bardzo, panie Narcyzie. Pozdrawiamy serdecznie i siły życzymy. Z panem Bogiem.
Bóg zapłać, również pozdrawiam. Jeżeli mogę, słowa pozdrowień kieruję do kolegów i koleżanek ze studiów dziennikarskich i życzę im również siły wytrwałości, bo wiem, że tam w całej Polsce, a niektórzy i nie w Polsce są i działają. Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Pani Ciekan, a pan Narcyz był na studiach komunikacji, prawda?
Podyplomowe studia z zakresu dziennikarstwa.
Są jeszcze inne, prawda, podyplomowe. Ja akurat też miałem w tym roku grupę dziennikarską, ale zdaje się tam są jeszcze inne kierunki.
Teraz taki najbardziej związany kierunek z dziennikarstwem, nowa propozycja, to jest retoryka i komunikacja społeczna. Bardzo potrzebny kierunek, który w zasadzie jest taką odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie było zgłoszone przez no i nauczycieli, i samorządowców, i innych, którzy chcieli pięknie i mądrze mówić. Także taka nowa propozycja wyższej szkoły i jeszcze studia podyplomowe, relacje międzynarodowe i dyplomacja, grafika komputerowa i techniki multimedialne, zastosowanie informatyki w dydaktyce, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, czy zasady wykorzystania funduszy unijnych. Ta oferta bardzo szeroka, ale mamy już połączenie na naszej antenie. Witamy bardzo serdecznie założyciela naszej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojca
pani,
Tadeusza
pani,
Rydzyka.
Panie dziekan, serdecznie dziękuję za miłe przywitanie. Tak, ale no, jest piękna audycja, cieszę się bardzo i uległem temu pragnieniu, żeby odezwać się i podziękować Państwu bardzo serdecznie za wszystko, co robicie. A najpierw, jeżeli Państwo pozwolicie, dziękuję pani rektor Lucji Łukaszewicz. Najpierw, bo no, niezwykłe poświęcenie i to lata, trudne lata w uczelni. Później jeszcze bardzo dziękujemy i prosimy dalej, tak bym powiedział. To doświadczenie bardzo ciekawe. Dzisiaj na przykład widziałem pana profesora Krzymińskiego. Ktoś by powiedział, no już wiek emerytalny. Ale gdy patrzyłem, jak ci młodzi ludzie przychodzą do niego, właśnie to i tu wychodzi mądrość starszych, doświadczenie i energia młodych, to zetknięcie i razem jakieś takie ubogacanie się. Młodzież też ubogaca profesorów swoim, powiedziałbym, swoim idealizmem, swoją fantazją, swoim pragnieniem poznawania, pracą nad sobą, jak widzę, jak pracują nad sobą i tak dalej. A z kolei ci dorośli, starsi ubogacają młodzież swoim wiedzą, doświadczeniem. Tak, i dziękujemy właśnie za tą ofiarność, za to przekazywanie mądrości życiowej, doświadczenia, właśnie mądrości popartej świadectwem, czy wiedzy popartej świadectwem. I to jest dopiero mądrość, to jest taka Boża mądrość. Za to dziękujemy wszystkim. Ja osobiście bardzo dziękuję. Dziękuję Panu Bogu za wszystkich, którzy tworzą tę uczelnię, którzy przyjeżdżają, uczą z różnych stron. To przecież jest ogromny wysiłek. Tych ludzi jest wielu. Tych ludzi jest wielu z różnych stron Polski. Niektórzy gdzieś w Parlamencie Europejskim są i tu przyjeżdżają. Oni nie przyjeżdżają, żeby brać pieniądze. Oni odwrotnie, raczej żeby pomagać nam. Bo są idealistami, widzą, o co tu chodzi. Widzą bardzo potrzeby ojczyzny, świata. Tak, jeżeli to dziękuję też księcu doktorowi Ulaczykowi, Andrzejowi Ulaczykowi z diecezji drohiczyńskiej za jego pomoc. No i wszystkim. Co bym powiedział? Usłyszałem przed chwilą pana doktora Narcyza. Pana zobaczyłem kiedyś na mszy świętej, pierwszy raz na mszy świętej na Krzeptówkach i mówię, wojskowy? Tu modli się, tak, patrzę na niego. Rozmawiałem później ze świętej pamięci księdzem Mirosławem Drostkiem. Powiedział mi dobre słowa. I wiem, że jeszcze jedno. Pamiętam tą postawę pana doktora, gdy ksiądz Mirosław był ciężko chory. A później pamiętam, jak przyjeżdżał tutaj na uczelnię. Pamiętam później na obronę pracy. Przyjechał z żoną, z rodziną. To było przepiękne. Tak patrzę, mówię, piękni ludzie. Polska ma wielu pięknych ludzi. Piękne osobowości, charakterów. Trzeba się tylko przebijać. Trzeba iść i nie bać się. Ja bym powiedział, dlaczego to mówię. To jest apel do wszystkich. Jeżeli wierzycie w Pana Boga, Zwracam się do ludzi wierzących, przecież nas słyszą. Jeżeli wierzycie w Pana Boga, jeżeli kochacie Pana Boga, Matkę Najświętszą, to tylko iść z nimi, tylko z Bogiem się wygrywa i budowanie z Panem Bogiem ma przyszłość. Inaczej to jest, to są nie ludzie, tylko mierzwa. Żadne osobowości. I to żadnej przyszłości, ani tu na ziemi, ani w wieczności. Trzeba to widzieć. Takie są czasy, trzeba rozumieć te czasy, jakie są, i przed nami są ogromne wyzwania w Polsce. Co jeszcze powiem więcej? Tak, tacy ludzie z charakterami są wszędzie poszukiwani. Jak jest, no powiedz, a jeszcze inaczej może powiem. Kiedyś ksiądz Piotr Skarga, cytował go również Jan Paweł II w jednym z przemówień w Polsce, powiedział ksiądz Piotr Skarga o Polsce. Mówił, patrząc na Polskę, mówił, ten stary dąb tak urósł i żaden wicher go nie złamał, bo korzeń jego Chrystus. Nic wtedy Polski nie łamało, jak był korzeniem Chrystus. Gdy Polska była z Chrystusem, On zwycięża w nas i przez nas. On jest naszą mocą. Jakie są teraz czasy? Teraz potrzeba nie jednego dęba. Potrzeba wielu dębów. Każdy, nie? Żeby był takim dębem. Właśnie budować na Chrystusie i z Chrystusem. I nie bać się. Nie myśleć, a tu zarobię, a tam nie zarobię, a tam... O co mi chodzi? W naszej uczelni mamy wielkie pragnienie. Nie wszystko nam wychodzi jeszcze. 3 lata licencja to jest nic. To jest nic. To jest takie liźnięcie, za przeproszeniem. Dotknięcie dopiero, to początki. Trzeba iść dalej. Właśnie magisterskie studia. Dalej w tym nurcie. Coś będzie dopiero, ale to jeszcze nie jest wszystko. Mogę porównać to tak, jak jest w seminarium. W seminarium jest u redemptorystów 6 lat, a przedtem jeszcze rok nowicjatu. I co mogę powiedzieć? Że po seminarium nic nie wiedziałem. Dopiero zaczynało się uczenie w kapłaństwie. Dopiero uczył się człowiek. Tam były jakieś podstawy, fundamenty, ukierunkowanie. Powiedziałbym, bardzo mocne fundamenty. Jakiś kręgosłup się dostał. I pokazanie, w którym kierunku iść. Tak samo z uczelnią. Trzeba ileś lat. Nie jest najlepszy ten system boloński. Licencjat, a później gdzie chce uzupełniające 2 lata, a później gdzie chce jeszcze dalej. To nie jest najlepsze. Trzeba być cały czas u mistrza. Cały czas dobrzy mistrzowie. Dobrzy. I dlatego ja bym proponował, żeby dłużej studiować u nas, minimum te 5 lat, jak się decyduje ktoś od razu. Nie mówię o studiach podyplomowych, to jest jeszcze inna historia. Podyplomowi, jak przychodzą, oni są już dojrzalsi, szybciej można. Tu idzie ten proces, oni dużo rozumieją, ci ludzie już nauczyły ich życie. I tutaj dostają jeszcze pewną dawkę, która ich, powiedziałbym tak, z jednej strony odtruwa, z drugiej strony wzmacnia, kierunkuje, i to jest jeszcze coś innego. Tak, ale proszę Państwa, tak, i to jest potrzebne, żeby nie bać się iść do dobrych uczelni. Nie iść na koniunkturę, bo takie są prądy polityczne, bo takie układy. Z takimi, co idą na układy, powiedziałbym, to są jakieś powoje, ludzie powoje. Uczepić się na kimś, bo ten powój sam nie stanie. On musi przyczepić się. Inni to ja nazywam jeszcze, porównując do roślin czy drzew, to bym powiedział, są takie osiki, trzęsą się zawsze i boją się samego siebie i co, gdzie, jak. To też żaden, to nic z tego nie będzie. To takimi będą wszyscy sterować, kierować, i to nie są charaktery. To jest taka mierzba. Musi być charakter, to jest dąb. I trzeba chcieć być dębem. A w takiej sytuacji, jaka jest teraz w Polsce czy w świecie, to trzeba wiele dębów sadzić. Wiele dębów. Środowiska tworzyć. Tak jak uczelnia jest pewnym środowiskiem, to co pan Narcyz mówił. Dalej z tymi środowiskami trzymać dalej. Opierać się. Pewno nie jeden, może nie wszystkie dęby urosną, może niektóre zmarnieją po drodze, ale urośnie wiele. I trzeba nad tym pracować. To jest ogromna praca. O wiele łatwiej wybudować dom, o wiele łatwiej radio założyć, o wiele łatwiej, niż prowadzić uczelnię, i to bardzo dobrą. A my mamy ambicje, żeby to była jedna z najlepszych uczelni świata. Już w tej chwili mamy, tak, bo świat jest bardzo mały. Tak jeżdżę po świecie, myślicie, że są takie już nie wiadomo co? Nazwa. A co tam jest? Nic. Takie nic. Uczelnia to co? Dobrzy profesorzy. Wiedza tych ludzi, ale i charaktery, osobowości. A nie tacy koniunktura liści. Takie chorągiewki na dachu. Gdzie się opłaci, gdzie się nie opłaci. Tu trzeba czerpać wzory, jeżeli z najlepszych. Z najlepszych. Również w ojczyźnie. I mamy takich, i mieliśmy takich. I chcemy dalej iść. I co jeszcze powiem? Ludzie niektórzy pytają mi się, kiedy studenci pytają mi się, a gdzie my znajdziemy pracę? Po tym. Ja mówię, człowieku, nigdzie ty pracę znajdziesz, tylko kim ty będziesz. Pracy to jest bardzo dużo na świecie. Ale kim ty jesteś? Jaka osobowość? Czy ty jesteś świadkiem? I co muszę powiedzieć, że to, co się dowiaduje, to po naszej uczelni właśnie powiedziałbym, aż podkupują naszych ludzi, za przeproszeniem. Chcieliby ich kupić, mieć. Dlaczego? Bo ci ludzie mają charaktery już lepsze. Nie mówię, że idealni, pewno jeszcze nie jeden zawiedzie. Ale takich potrzebuje każdy. Każdy przedsiębiorca, każdy przywódca, każdy, komu zależy na jakimś dobru, to musi się opierać na ludziach pewnych, z pewnymi ludźmi, z wykształconymi z ludźmi z charakterami, z dębami mieć do czynienia, a nie z powojami czy z osikami. Tak bym powiedział. Dlatego nie trzeba się bać. Ta uczelnia jest dla ludzi, którzy mają większe ambicje. I zapraszamy jeszcze bardziej. Zapraszamy, mówcie jedni drugim. Chyba, że chcecie być tacy nijacy. Że będziecie się bać, albo tamta pani powiedziała, a tamten nam nie powiedział, tego i będzie chodził taki płaczek. Taki to niczego nic nie zrobi. Jest taki lamentacje, niech tam pisze. Tak, nie musi już uzupełniać Jeremiasza. Tak, ale taki będzie lamentujący nad sobą. To nic to nie będzie. To nie jest człowiek, który coś zbuduje. To jest człowiek, który potrzebuje, będzie zawsze ciężarem dla społeczeństwa, ale nie człowiek, który będzie przywódcą i tak dalej. A więc to jeszcze mówię. I jeszcze na jednym zwrócić uwagę. Ważna jest rodzina. Z jakich rodzin wychodzą studenci? Czy ludzie na studia? Od razu widać na uczelni. Jaka rodzina? Jaki ojciec, matka, rodzice? Czy tam jest, co tam zaczynało się w domu? Jeżeli by ktoś chciał przysyłać syna, córkę, wnuka, wnuczkę tylko po to, żeby na resocjalizację, to jest pomyłka, to jest ciężar dla uczelni, i tego się nie da zrobić. On tu musi być już musi mieć coś w sobie, musi mieć większe ambicje. I takich zapraszamy, tym bardziej, jeszcze raz, jeżeli kochacie Pana Boga, jeżeli Wam zależy na Kościele, na ojczyźnie, na naszej kulturze, na wszystkim. I uczelnia daje wielkie podstawy. A jeżeli już, proszę Państwa, przecież naszą uczelnią interesują się ludzie niebyle jacy w świecie. Profesorzy z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec, z Włoch. Ja patrzę, z jakimi ludźmi mamy kontakty. Z Ameryki, gdzie z Ameryki Łacińskiej. I oczy są zwrócone, rozmawiają z nami. Jeżeli u nas, jeżeli w naszej uczelni jest kardynał, prefekt kongregacji do spraw nauczania katolickiego, uczelni katolickich, kochani, to jest coś, to jest najwyższa osoba w świecie od tych spraw. Pierwsza osoba po papieżu od tych spraw. I on mówi, ja wiem co, ten ksiądz kardynał Polak mówił do mnie. I to jest dla nas pewna wskazówka, droga. Ci ludzie widzą świat, ci ludzie widzą przeszłość i widzą przyszłość jasno i równie coś, co jest i teraźniejszość. Mają perspektywę. I dlatego tym bardziej powinniśmy i dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają tę uczelnię. Są tacy ludzie w Polsce i w świecie. I dziękuję za każde dobre słowo, za pomoc, za modlitwę, za wszystko. Kochani, trzeba to robić. A więc Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję Panu Bogu za to, że Państwo jesteście dzisiaj w studio też. Pani doktor, pan doktor też Mamcarz Plisiecki, pani dziekan, dzisiaj byłem na paru obronach. Bardzo sympatyczne to było. Ta młodzież czekająca na obronę. Naprawdę jest sympatyczne. Ta młodzież daje bardzo dużo, powiedziałbym, optymizmu też. Są trudności, ale jest dużo optymizmu. I trzeba taką młodzież wspierać. Życzę, żeby się nikt nie bał, żeby nikt nie był takim kameleonem, żeby nikt nie był takim typem człowieka, takiego powoja, który sam nie ma osobowości, nie stanie na nogi, tylko się czepia tak kogoś i patrzy, gdzie jak, taka chorągiewka, gdzie by co, tak? Czy jakiś taki pełen lęku, wosika, dęby. Chrystus jest naszym korzeniem, nasza historia Polski, cywilizacja łacińska, europejska. Kochani, mamy wspaniałych nauczycieli, wspaniałe wzorce. Tylko korzystać. I przysyłajcie najlepszych, jeszcze raz mówię, najlepszych, jeżeli wam zależy na wychowaniu. Bo mogą mieć dyplomy. Mogą mieć dyplomy. No i co z tego? A później pod koniec życia co będzie? Co on z tym dyplomem zrobi? Jak życie całe straci. I nic nie zrobi dla innych. Trzeba o tak myśleć. Żeby aż wieczność, iść w wieczność z pełnymi rękami i pełno ludzi pozyskać dla prawdy, dla Chrystusa, dla narodu. To są takie czasy. Dziękuję serdecznie. Może za długo mówię, ale jak wytłumaczyć tym ludziom, żeby nie byli tacy bez sensu. To wszystko jest... Nie trzeba się bać. Bo boją się, a teraz taka partia rządzi. Partia minie, kochani. Partia się skończy. Ile tych partii już mieliśmy? A Polska istnieje. I ona ma istnieć w różnych sytuacjach. I Kościół żyje, istnieje. I Chrystus jest. A nasze życie jest bardzo krótkie, idziemy przez tę ziemię. I tu nie marnujcie dzieci, nie posyłajcie do różnych niby mistrzów, a to starzy agenci. Tak się rozglądnijcie bardzo dobrze. Trzeba rozumieć rzeczywistość. Polska wychodzi, powiedziałbym, z takich ciemnych czasów komunizmu. To jeszcze długo będzie za nami to wlokło, zanim się oczyścimy. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, Ojcze. Z Panem Bogiem.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Był z nami założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i pierwszy rektor naszej uczelni, ojciec Tadeusz Rydzyk. Drodzy Państwo, jeszcze takie bardzo ważne zaproszenie i też taka możliwość zwiedzenia wówczas uczelni, bo w najbliższą środę, 25 czerwca o godzinie 10.30 w naszej uczelni sympozjum naukowe. Święty Klemens Hofbauer, apostoł Warszawy i Wiednia, promotor kultury wieku oświecenia. Nasza uczelnia zaprasza na to sympozjum naukowe upamiętniające 200. rocznicę wypędzenia redemptorystów z Warszawy. Dodam, że wśród prelegentów ojciec dr Adam Owczarski, redemptorysta, pani profesor dr habilitowany Henryka Kramarz, jego ekscelencja arcybiskup Stanisław Wielgus i dyskusja panelowa z udziałem ojca doktora habilitowanego Ryszarda Hajduka, ojca doktora Marka Urbana i ojca doktora Bolesława Słoty, redemptorystów. Bardzo serdecznie zapraszamy. Można zapisywać się, zgłaszać udział w tym sympozjum pod numerem telefonu 056 650 40 00 056 650 40 00. Jeżeli też wśród naszych słuchaczy są osoby, które chciałyby zobaczyć naszą uczelnię, zapraszamy wówczas na to sympozjum do zwiedzenia.
No i też, pani dziekan, jest to niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć, porozmawiać z księdzem arcybiskupem Stanisławem Wielgusem, który został ukamienowany na oczach świata. Ten temat też, myślę, bardzo związany też z księdzem arcybiskupem jako takim współczesnym, no, świadkiem takiego kamienowania, ofiary. I temat też wypędzenia redemptorystów z Warszawy.
Czyli tak, prześladowanie proszę Państwa, 200 lat
redemptoryści
wcześniej,
zostali
prawda?
Wypędzeni przez władze polityczne, państwowe, dawniej z Warszawy. Tutaj włączyły się jeszcze siły masońskie, układy międzynarodowe i wyrzucili świętego Klemensa Marię Hofbauera, który co robił? Jako pionier zakładał szkoły dla ludzi młodych. Właśnie tam tworzył środowisko i to się nie podobało ówczesnym władzom. Ja myślę, że czasy, historia kołem się toczy, prawda? I jeżeli dzisiaj popatrzymy na różne sytuację, to ja widzę bardzo wiele analogii do tego. Dlatego warto w tym sympozjum uczestniczyć. Przyjdźcie, weźcie w nim udział, poszerzajmy swoją wiedzę, uczmy się z doświadczeń sprzed 200 lat i patrzmy na to, co się dzieje dzisiaj. Dlatego pani dziekan, jeszcze raz może numer telefonu. Naprawdę zapiszcie się, kochani, bo to jest niepowtarzalna szansa.
056 650 40 00 056 650 40 00 telefon czynny w zasadzie całą dobę, bo to jest recepcja w naszym hotelu akademickim, gdzie dyżur trwa całą dobę, można dzwonić. Czyli i nawet w tym momencie się zapisać do udziału w sympozjum.
I lepiej zrobić to teraz, bo jutro może mnie boleć głowa, później mogę mieć coś jeszcze i zapomnę, nie zdążę, miejsca też są ograniczone. To nie jest tak, że no, zgłosimy się i będzie 10 tysięcy ludzi, bo nie ma takiej auli, ale naprawdę, kochani, od razu, natychmiast, to, co też ojciec dyrektor często powtarza i to no, co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj, tak?
To może też, ojcze,
nie ma czasu na tracenie czasu.
Do tych, którzy jeszcze zastanawiają się nad wyborem uczelni, można wejść też na naszą stronę internetową www.wskim.edu.pl www.wskim.edu.pl. Tam wszelkie już informacje takie bardzo szczegółowe na temat zasad rekrutacji do naszej uczelni. Dokumenty, które trzeba składać, można już z tym się zapoznać. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to bardzo prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 z dziekana na tym uczelni 056 610 72 00 056 610 72 00. Można napisać też maila, zapytać o te kwestie, które jeszcze budzą wasze wątpliwości. dziekanat@wsksim.edu. .pl. Są też te adresy na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.
Pani dziekan mówi tak pięknie, jakby skończyła retorykę i komunikację społeczną.
No ja prowadzę ćwiczenia z komunikacji społecznej, no ojcze. Natomiast zapraszamy oczywiście do wzięcia udziału w naszej nowej, takiej pionierskiej, byśmy powiedzieli, propozycji kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu retoryki i komunikacji społecznej. Obiecałam panu doktorowi, że zapytam, dlaczego ta retoryka jest tak potrzebna współcześnie.
Tak, ponieważ 2500 lat temu już i potem w całym rozwoju retoryki wypracowano, a retoryka była zwieńczeniem tej kultury klasycznej, wypracowano już metody, do których metody mówienia, metody przemawiania, argumentowania, które to metody do dzisiaj są aktualne i można do nich wracać.
I są nawet skuteczne, prawda?
I są skuteczne, ale też trzeba pamiętać, że retoryka początkowo w łonie sofistyki funkcjonowała, a sofiści niezbyt dobrze się wpisali w naszej kulturze, bo potrafili słowo wykorzystywać propagandowo, ale potem nastąpił przełom i tutaj Sokrates, Platon, Arystoteles, którzy pokazali, że retoryka ma być także etyczna, że retor to jest ktoś, kto służy dobru, to jest mówca, mędrzec, ale ktoś, kto zabiera głos publiczny w takiej sprawie etycznej, ważnej. I to do dzisiaj jest aktualne również.
I znowu wraca ta trójca, można powiedzieć. Prawda, dobro i piękno. Także w mówieniu chcielibyśmy w taki sposób kształcić naszych studentów, słuchaczy podyplomowych studiów i też chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że z jednej strony znów mamy to sięgnięcie do korzeni, do tradycji klasycznej, a z drugiej strony wykorzystanie najnowocześniejszych środków techniki, możliwość zobaczenia siebie przed kamerą, posłuchania, jak brzmi nasz głos, poprawienia pewnych kwestii, praca z logopedą. To są wszystko niepowtarzalne możliwości, jakie oferuje nasza uczelnia, zachęcamy. I w zasadzie jest to kierunek, który przyda się każdemu, niezależnie od tego, czy jest dziennikarzem, politykiem, samorządowcem, nauczycielem, czy tak naprawdę zwyczajnym człowiekiem gdzieś różnego zawodu, można powiedzieć, ale umiejętność komunikacji społecznej, dobrego i pięknego mówienia przyda się naprawdę każdemu.
Pani dziekan, ja teraz odebrałem telefon poza anteną i mamy połączenie z Borami Tucholskimi. Witamy bardzo serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy, witam panią dziekan, wszystkich obecnych w studiu.
Szczęść Boże, o ile wiem, to w Borach Tucholskich drugi dzień warsztatów terenowych. Cóż porabiają nasi słuchacze z zakresu polityki ochrony środowiska kompensacji przyrodniczej?
Otóż wczoraj dotarliśmy do Tlenia i tam mieliśmy nocleg, jednak dla niektórych ta podróż zaczęła się już o wiele wcześniej, już w godzinach rannych czy południowych wybieraliśmy się właśnie do Torunia i stamtąd wyruszyliśmy do Tlenia. Tam mieliśmy wykład profesora Kazimierza Topolskiego na temat borów tucholskich. Były to takie informacje na sucho. I właśnie dzisiaj rano wyruszyliśmy już zajęcia właśnie terenowe. Byliśmy nad torfowiskiem Krzeziny. Można powiedzieć, że na torfowiskach znajduje się taka roślinność, gdzie można zawiera 90% wody. Wiecie Państwo, to jest takie niesamowite. Jeden z naukowców powiedział, że chodząc po torfowisku można się znaleźć bliżej Chrystusa, gdyż właśnie Pan Jezus też chodził po wodzie. Jeszcze z takich innych doświadczeń widzieliśmy też dęby w Bąkowie.
A propos tych dębów, o których my dzisiaj mówimy na antenie, mówił ojciec dyrektora, Państwo obserwują dęby w terenie, które rosną od kilkuset lat tam w Borach, prawda? To też takie doświadczenie
trwałości. Tam są dopiero
okazy,
prawda? Wspaniałe.
Tak, tak, właśnie widzieliśmy taki dąb, który ma podobno ponad 500 lat, to jest dąb Kazimierz i mimo wszystko, że on już jest trochę struchniały i pusty w środku, to jednak on po prostu ma zielone liście i nadal funkcjonuje, jest żywy. To jest po prostu
ale człowiek jak będzie dębem, to nie może być ani spróchniały, ani pusty w środku, prawda? Dlatego same zdrowe okazy, ale temu też służy ten kierunek kompensacja przyrodnicza, polityka ochrony środowiska właśnie, żeby rosły porządne dęby.
Prawda, widzieliśmy też inne okazy bardzo zdrowe. Innym właśnie takim jeszcze przykładem mogę podać, oglądaliśmy rezerwat Cisów w miejscowości Wierzchle i tam, proszę Państwa, Wierzchlad, przepraszam, i po prostu tam, można powiedzieć, był to taki niesamowity obszar, to jest taki obszar ogrodzony i można powiedzieć, że ja się poczułam tak jak w opowieściach z Narni, las po prostu, gdzie widzimy tutaj konary drzew nieruszane. Wszystko właśnie jest jakby pod ścisłą ochroną i piękne cisy czy inne drzewa też właśnie z tabliczkami, z nazwami, z opisami, jaką mają średnicę. No po prostu niesamowite wrażenia. No ale też możemy powiedzieć, tutaj był taki, to też taki był przykład tego, że nie można nadmiernie eksploatować przyrody i środowiska, ponieważ to taki ten rezerwat cisów to jest taki unikalny obiekt w Europie. Więc tutaj możemy je tylko podziwiać właśnie w rezerwacie. Proszę mi wybaczyć, jestem bardzo zestresowana. Otóż ostatnio na antenie byłam 15 lat temu w audycji dla dzieci. Także bardzo przepraszam za takie może trochę nie do końca pewne zdania.
A przybliżmy jeszcze Pani imię i skąd Pani dotarła do nas, do Torunia na te studia podyplomowe, z jakiego regionu Polski?
Mam na imię Dominika i przyjechałam z Łodzi. I też przy okazji pozdrawiam tutaj pana profesora Topolskiego i tutaj wszystkich, którzy próbują mnie słuchać przez radio. Tutaj właśnie w Spornych Gacach, gdzie dzisiaj mamy nocleg.
Pozdrawiamy cały kierunek podyplomowych studiów z zakresu polityki ochrony środowiska kompensacji przyrodniczej. Życzymy przede wszystkim pięknej pogody na te kolejne dni warsztatowe, bo jeszcze wiele przed Państwem. Pozdrawiamy też pana profesora, pana doktora Pająkowskiego, którzy odpowiadają za te konkretnie warsztaty terenowe. Już kolejne, poprzednio łączyliśmy się z Tucznem, gdzie Państwo przebywali na warsztatach, to widać, że ten kierunek bardziej praktyczny, też taka możliwość dzięki temu, że współfinansowany on jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kompensacji Przyrodniczej, taka możliwość wyjazdów terenowych i nie tylko wtedy ta wiedza teoretyczna gdzieś zdobywana na sucho, ale możliwość dotknięcia niemalże tej przyrody, która jest taka cenna w naszej ojczyźnie.
Dziękujemy Pani Dominiko, pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Dziękuję również, pozdrawiam z Bogiem.
Pani dziekan, tak interesujący jest ten kierunek, że ja się naprawdę zapiszę.
Ja byłam, ojcze, poprzednim razem na takich warsztatach terenowych, żeby zwizytować, zobaczyć, jak to wygląda. Jeden dzień i żałowałam, że nie mogę zostać dłużej.
No właśnie. Mi też pewnie czas nie pozwoli, ale naprawdę to, co słyszę, jak studenci wracają, też aż przejęci, też przyrodą ojczystą, jaka ona jest piękna i co można robić, kompensacja, prawda, przyrodnicza, polityka ochrony środowiska, to naprawdę aż taka pozytywna zazdrość bierze, że chciałoby się jeszcze to.
Ja ze swojej strony jako mieszkaniec Torunia mogę zdradzić tajemnicę dla tych, którzy nie są mieszkańcami Torunia, że również pod Toruniem są lasy piwnickie, które są przewspaniałe i dęby są nieco tylko młodsze, bo około 300-400 lat i są to fantastyczne drzewa faktycznie i można też poznać przyrodę wokół Torunia, która jest przepiękna i nienaruszona i to też jest dobra informacja dla studentów, którzy chcą zrobić jakiś wypad rowerowy.
No właśnie, panie Marcinie, następnym razem pan zostanie organizatorem takiej wyprawy rowerowej, żeby
bardzo
pokazać
chętnie
też kolegom i może wykładowcom. Są też takie wyprawy, byli studenci na majówce z ojcem rektorem tutaj na Barbarce, nie tylko w lesie, ale też możliwość dotknięcia miejsc pamięci, zobaczenia też te bardzo ważne miejsca w dziejach Torunia, chwila refleksji w tym miejscu, także takie propozycje również w naszym uczelni.
Ale a propos, jeszcze raz wróćmy do dębów, o których pani mówiła, nasza słuchaczka. Te dęby, nawet jeżeli są puste w środku i bardzo wiekowe, to jednak są w dalszym ciągu zielone, więc to też jest bardzo optymistyczne. To jest jedna taka uwaga. A druga to jest to, że a propos tego, co jeszcze ojciec dyrektor, kiedy na antenie do nas dzwonił, bardzo dziękujemy za ten głos, było nam bardzo miło usłyszeć, to chciałam powiedzieć, że a propos tych planów, że chcielibyśmy wszyscy, żeby uczelnia stale wzrastała, doskonaliła się, miała coraz lepsze kadry, wręcz była jakby najlepsza na świecie, bo w końcu no, trzeba bardzo mocno i wysoko stawiać, to a propos tej najlepszości, to tutaj i a propos rekrutacji, o której była mowa, to myślę, że już jakiś sukces, może troszkę w cudzysłowie, jest na tym polu, chociaż w cudzysłowie, ale nie do końca, bo reklamy jednak uczelnia ma naprawdę niemalże każdego dnia i czasami jak tak sobie tego wszystkiego słucham, co się dzieje wokół uczelni, to myślę, że rzeczywiście takiej reklamy to chyba żadna uczelnia na świecie nie ma.
Pani doktor myśli o innych tytułach prasowych, powiedzmy.
Tak.
To powinniśmy w ten sposób mówić, że jesteśmy najbardziej znaną uczelnią na świecie.
Chyba tak, w Polsce już na pewno. I bez względu na to, jaką denominację ta reklama ma i jak się kojarzy, to jednak trzeba przyznać, że i w tym szaleństwie może też jest metoda.
Bo pani doktor, piorun nie uderza w to, co niskie za stodołą.
I tylko można się cieszyć.
Bardzo dziękujemy. Już czas naszej audycji dobiega końca. Jeszcze powtórzmy, pani dziekan, gdzie można zasięgnąć informacji. Nie o wszystkim powiedzieliśmy, co chcielibyśmy powiedzieć, ale też nie zostawiamy Was samych. Jeżeli chcielibyście coś więcej na temat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dowiedzieć się, możecie skorzystać ze strony internetowej
www.wskim.edu.pl www.wskim.edu.pl lub telefonując do dziekanatu uczelni 056 610 7200 056 610 7200 i można tam dowiedzieć się o kształceniu na naszych kierunkach. Przypomnę, na studiach pierwszego stopnia są to studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, kulturoznawstwo to są studia licencjackie, studia inżynierskie, informatyka, na studiach drugiego stopnia politologia o specjalnościach polityka społeczna i polityka międzynarodowa, natomiast na studiach podyplomowych studia jednosemestralne zasady wykorzystania funduszy unijnych, dwusemestralne dziennikarskie, retoryka i komunikacja społeczna, relacje międzynarodowe i dyplomacja, grafika komputerowa i techniki multimedialne oraz wspomniane na dzisiaj polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza i trzysemestralne studia zastosowanie informatyki w dydaktyce. praktyce i tak sobie myślę, że jak ta nasza oferta się wciąż tak poszerza i będzie się jeszcze rozrastać, to będzie ją trudno następnym razem jednym tchem wymienić w tej audycji.
Więc pani dziekan weźmie sobie łyk wody i będzie iść dalej. Natomiast jeszcze przypominamy o sympozjum 25 czerwca w najbliższą środę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Sympozjum
Święty Klemens Hofbauer, apostoł Warszawy i Wiednia, promotor kultury wieku oświecenia.
Historia jest nauczycielką życia, proszę państwa. 200 lat temu redemptoryści zostali przez władze polityczne, państwowe, na mocy różnych układów międzynarodowych wygnani z Warszawy za to, że kształcili młodzież, że myśleli nie tylko na rok do przodu, bo tak to by zajęli się zbożem, prawda? Nie tylko na kilka lat do przodu, bo zaczęliby sadzić las, ale zaczęli myśleć pokoleniami do przodu, bo kształcili młodzież. I historia się powtarza, a my idziemy dalej. A ja już bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom w studio. Dzisiaj w audycji Czas Wzrastania gościliśmy wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, panią dr Hannę Karp, pana doktora Artura Mamcarza-Plisieckiego, panią Dorotę Zwierzchowską, prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej, a także studentów Annę Okraszewską oraz Marcina Sterniczuka z drugiego roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.